Слава Богу!
Слава Богу!
Улюблені, домашні, святі, покликані любов'ю Господа Ісуса Христа.
Укохані домовниці, умілувані через Бога, домовниці Божого дому.
Хотів би почати такими словами свою проповідь.
Хотів би розпочати такими словами свою услугу.
Бо, можливо, є такі брати, сестри, люди, які прибули сюди і мають на думці, прибули до Дому Божого і мають на думці, що ну, хто я є, ну, що я значу.
Бо, може, są tu takie osoby, które tu przybyły i tak zastanawiają się i myślą, kim ja jestem i w ogóle jakie mam znaczenie.
Вроді, ну, говориться про святих, говориться, хтось проповідує, хтось говорить, хтось інше робить. А ну, яке моє призначення?
Mówimy, że jesteśmy święci, ktoś usługuje, ktoś coś inne robi, ale jakie jest twoje przeznaczenie?
Але я знаю точно, бо так говорить Слово Боже, що про тебе і мене знає Господь.
Але я wiem na pewno, бо так mówi Боже Слово, że ciebie i mnie i twoje sprawy zna Bóg.
І читаючи Євангелію від Матвія в першому розділі.
Евангелія Матеуша, перший розділ.
Починається з перший розділ з того, як іде родовід народження Ісуса Христа.
Розпочинається від того, який є родовід, походження, народження ще Ісуса Христуса.
І я не раз читаючи від початку цей розділ, так бігом пробігав це, бо воно ніби нічого не говорило мені. Але одного разу, коли я відкрив, воно мені це місце писання багато чого сказало.
Я, коли читав то місце, так часто так побіжно, дуже швидко, бо видавало мені, що нічого тут для мене немає інтересуючого, цікавого, що воно до мене не przemawia. Але певного разу, коли то читав, то przemówiło до мене.
І я збагнув про те, що Господь набагато задовго до мого народження і твого, і Ісуса Христа давно знав про тебе і мене.
Я зрозумiałem, що Бог, Ojciec, zanim ти się urodziłeś, я, а навіть zanim Jezus Chrystus przyszedł, on ciebie i mnie już znał.
Знав. І говориться тут родовід, що Господь знав, що прийде Ісус Христос і в 20...
I tu czytamy tak, że Pan Bóg wiedział już, że przyjdzie Jezus Chrystus. I czytamy w 20.
I za багато років до народження Ісуса Христа про це говорив.
I Pan Bóg mówił o tym wiele lat przed narodzeniem Jezusa Chrystusa.
Через своїх пророків.
Przez swoich proroków.
Один із яких пророків це пророк Ісая.
Jednym z takich proroków jest prorok Izajasz.
Тут в першому розділі коротко йде посилання на його слова. В перший розділ, 22-й вірш. А все оце сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщав, що ось діва в утробі зачне й сина породить, і назвуть йому Еммануїл.
I tu jest napisane słowo, które przez Izajasza było powiedziane i czytamy od 22 wiersza. A to wszystko się stało, aby się wypełniło, co powiedział Pan przez proroka. Oto dziewica będzie brzemienna i urodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, co się tłumaczy Bóg z nami.
I Ісая, це був пророк 700 років до народження Ісуса Христа.
Пророк Ізаяш, він жив і przemawiał около 700 лет перед народженням Ісуса Христуса.
Він був з аристократичної сім'ї.
Він був з такої аристократичної, богатої родини.
І він мовив про те, що прийде Ісус Христос.
І він мовив о тим, що прийде Ісус Христос.
І на землі є на все свій час.
І на землі є на всього час.
І наш любичий Господь,
і наш коханий Бог
цим часом керує.
kieruje tym czasem.
I tymi obstawami w tym czasie.
I tym, aby wszystko we właściwym czasie się wydarzało.
Був час, коли Ісус Христос прийшов, говорилось про нього, і був час, коли Ісус Христос прийшов вже на землю.
Був такий час, коли було заповідане його народження, і був такий час, коли się to zrealizowało, коли Ісус прийшов на tą землю.
Був час, коли його мати Марія на землі і батько носили як дитятко на руках.
Був такий час, коли його матка і ojciec носили його як дитятко на руках.
Навчали, кормили.
Навчали його, кормили, дбали
про нього,
убирали.
І до того часу це було, як в Ісаї написано, в 7 розділі, 14 розділ, продовжити там далі прочитати, що не тільки говориться про народження Ісуса Христа, а й говориться про його зростання.
I o tym możemy czytać w 7 etapie Isaju.
Tak.
W 7 rozdziale, 14 wiersz. Ja też może otworzę. Izajasz 7, 14. Może przeczytam go. Tak. Dlatego sam Pan da wam znak. Oto dziewica pocznie i urodzi syna i nazwie go Emanuel.
I 15.
Będzie on jadł masło i miód, aż będzie umiał odrzucać zło, a wybierać dobro.
I przyszedł taki czas, kiedy on był... Час, коли приступити до служіння, коли він міг відкидати зло і вибирати добро.
І прийшов такий час, коли міг приступити до услугування, бо знав, вже умів вибирати добро і зло.
І на це теж потрібний був свій час.
І на то також був потрібний властивий час.
І в Псалмі 139, 16...
W psalmie 139, 16 wiersz.
Tam napisano pro te, że Boże oczy baczyły zarodka proroka cara Dawida.
Tam napisane jest, że Boże oczy widziały zaroć w królu Dawidzie, zalążek Chrystusa w królu Dawidzie.
Бо може здатися таке бачення.
Бо може бути таке мислення.
Мислення, що о том, що то Ісус Христос, дійсно, це є цар, спаситель, Господь наш, викупитель. І про нього могли провіщати пророки і царі. Але Давид свого часу пас овець, і він не був ще царем.
Da. Bo możemy myśleć, że o Chrystusie to i prorocy, i były zapowiedzi tylko o nim, ale Dawid, on wcześniej, on nie był jeszcze królem, on pas owce, był pasterzem.
Ale oczy Gospodnie znali pro niego i baczyli jego tam.
Ale Boże oczy widziały go i troszczyły się o niego.
I zarodka baczyli Gospodnie oczy Dawida.
I widziały zarodzia oczami swoimi w Dawidzie.
І ми так знаємо багато мужів Божих і жінок.
Знаємо вілу мужів Божих і невіст.
Які свого часу, ну, казалося б їм, що ну, Бог про них забув.
Którym wydawało się w pewnym okresie czasu, że Pan Bóg o nich zapomniał.
Як свого часу Агар була.
Як свого часу Хагар була.
Що думала, що вже ну, не хоче бачити смерті своєї дитяти, що про неї ніхто не знає, але Бог явився тоді.
Коли вже мислила, що ніхто о ньому ще не затрощи, о її сина там на пустині, але Пан Бог чував.
Свого часу могли такі мислі закрастися в Йосипа, коли він сидів в ямі.
Такі мислі могли бути, появитися в умислі Йозефа, коли був вжуцений до студні, до долу, через браті.
А через трошки сидів у в'язниці.
А ще трошки сидів в в'язниці.
Але ми знаємо, що Божий план був добрий відносно них.
Ми знаємо, що для нього Божий план був добрий.
І потребувало тільки довіри Божої, що Бог все контролює.
І потрібно було тільки уфання Богу, що Пан Бог то все контролює, над тим всім чува.
І в теперішній час, коли світ хвилюється, переживає.
Коли світ się chwieje, przeżywa wszystkie trudności.
Відбуваються певні негативні речі.
Wydarzają się bardzo negatywne złe rzeczy.
Хтось втрачає.
Що?
Хтось згублює, втрачає.
Хтось się загубі?
Да. Хтось щось втрачає. Розлуки, розставання приходять в життя.
Приходять розстання, розлунки в житті.
Комусь приходиться десь переїжджати, перебиратися.
Комусь є конечність, появляється przeprowadzki, виїжджання, опущення місця.
І приходять переживання, не переживання в життя.
І ciężkie przeżycia są to wtedy.
Але тут можна розлічити на тих, хто мають надію на Господа.
Але тут можемо spojrzeć на тих, którzy ufają Chrystusa, ufają Bogu.
І на тих, хто не мають надії на Господа.
І ті, którzy не мають надії в Богу.
І їм треба розказати за Ісуса Христа, за нашу надію, за нашого Спасителя.
І тій другій групі людей, які не мають уфності до Бога, треба їм повідати о Ісусі Христусі, о надії, яка є в Богу.
Про добру новину.
Добру новину, Евангелію їм треба зв'ястувати.
Про те, що він світ переміг.
Dlatego, że ten świat przemija.
І віруючих, надіючихся на нього, чекає життя вічне.
І віруючих, які мають надію в нім, чека життя вічне.
Окрім цього,
помімо того,
хотів би ще заторкнути таку історію.
Хотів би ще повідати таку історію, таке видарження.
Яка говориться в Євангелії від Матвія в 8 розділі.
Яка є записана в Евангелії Матеуша в
8
розділі,
23-го вірша.
Від 23-го вірша, 8 розділ Матеуша.
Там говориться про бурю, про човен, про Ісуса Христа, про учнів.
Там є мова о бурі, о учнях, о Ісусі Христусі в лодзі.
Можливо, хтось чув її вже не раз.
Можливе, правдоподобне, що не раз уж то читаліще, слышеліще.
А можливо, є навіть присутні, які про неї не чули.
А може і хтось ніколи о тим не слышав.
І якщо пороздумувати, там дійсно був Ісус Христос, учні, човен, море, буря. Це були реальні обставини.
Коли на то все спойжимо, то там був Ісус Христос, були учні, була лодь, була буря, вода. То все реальне було.
То були реальні. І подумати, що ми можемо в теперішній мій час, коли в мене прийшли в життя переживання, мені кудись треба їхати, перебиратися, мені потрібно, ну, проходити певні життєві труднощі.
І спустіть зараз ми, реальні тут живучі, прийшло мені зараз десь перепроводжати, виїхати, знайти інше місце. І переживаємо то, як віруючі теж.
Маючи переживання, а то була буря, то був певний час.
А там була буря, то був такий певен окрес, певен час.
Але Господь говорить нам в духовному плані.
Але Христос мови нам о духовному плані.
В духовному плані, що той човен, той та буря,
що та луч, та буря,
це може бути на сьогоднішній день так само ті наші переживання.
То на сьогоднішній день, перекладаючи то можуть бути те наші пережиття, те наші труднощі.
І якщо прочитати цю історію, то спочатку Господь сказав їм стати в той човен.
Якщо бисьмо читали ту історію, то на початку Христос сказав їм: "Входьте і приплиньте тим лодям".
Тобто, ну, ми знаємо, що це була воля Господня.
Ми знаємо, що то було волом Божою, аби вони в тій лодзі się znaleźli.
І ту ладдю можна, той човен можна усугубити, що ми як пливемо від цього земного життя до берега життя вічного.
I to możemy tak spojrzeć również na to, że to jest tak, jakbyśmy od tego życia ziemskiego mieli przepłynąć do wiecznego życia tą łodzią.
I w tym życiu dopuszczają się pewne bury, pewne przeżywania.
I w tym życiu spotykają nas pewne przeżycia, pewne doświadczenia, burze.
Але щоб ти і я знав, що Ісус Христос, Він є в тому човні, і він все контролює. Навіть як здається, що коли ти кличеш, і ніхто не відповідає, і нічого не міняється на твої молитви.
Але дуже важливо є, abyśmy wiedzieli, що в тих всіх трудностях, наших przeżyciach, що Ісус Христос є цілий час, навіть коли видає się, що ніхто тебе не видить і не слышит, Він є.
Але він хоче тобі показати, що він все контролює в твоєму житті.
Але він хоче тобі показати, що він все в твоєму житті має під контролем.
І тобі, і мені треба довіритись йому.
І тобі, і для мене належить уфати в то, вірити.
І прийде час, коли прийде він,
час,
і коли він скаже для цієї бурі твоєї життєвої, щоб вона стихла, і вона стихне.
І прийде час, коли те твої різні трудності, те пережиття, Христос пове, щоб вони ще вже закінчили, і вони закінчаться.
А тобі і мені треба вірити і уповати на Господа.
А ти і я повинніśmy вірити і уфати Богу.
І Псалом 37.
Псалм 37.
В 37-му, в когось може бути 36-й.
В польських може бути 36-й, бо є przestawienie певне там в нумерації.
З 3-го вірша.
Від 3-го вірша.
Так. І нижче. Надійся на Господа і добре чини.
To będzie 37-й у нас в польських теж.
З 3-го. Надійся на Господа і добре чини. Землю замешкуй та правди дотримуй. Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання. На Господа здай дорогу свою, і на Нього надію клади. І Він зробить, і Він випроводить немов світло твою справедливість, і правду твою немов південь. Жди Господа мовчки, і на Нього надійся. До цього місця.
To było do siódmego, tak?
Do siódmej częściowo.
Od trzeciego do siódmego. Ufaj Panu i czyń dobrze. Będziesz mieszkał na ziemi i na pewno będziesz nakarmiony. Rozkoszuj się Panem, a On spełni pragnienia Twego serca. Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, a On wszystko wykona. I wyniesie Twoją sprawiedliwość jak światłość, a Twoją prawość jak południe. Poddaj się Panu i oczekuj Go. Nie oburzaj się na tego, komu powodzi się w drodze, na człowieka, który spełnia swe złe zamiary.
I w tym psalmie Dawida mówi się, żeby upować na Gospoda.
I w tym psalmie Dawida mowa jest o tym, żeby zaufać Bogu.
І це не єдиний псалом, в якому Давид закликає класти свою надію на Господа.
То не є єдиний псалм, де є захента до того, аби зауфати Богу.
І ми можемо взяти те, що ми маємо уповати на Господа.
Ми можемо стонд взяти власне то, що маємо уфати Богу.
І чекати Його.
І очікувати на Нього.
І Не задавати такі питання, як свого часу учні в тому човні.
І не задавати таких питань, як свого часу учньові в тій лодзі.
Господи, невже тобі байдуже, що ми гинемо?
Panie, чи тобі є то обоєнтне, що ми гинемо?
Йому не байдуже, він все контролює в твоєму і моєму житті.
Йому то не є обоєнтне, він все контролює в твоєму житті.
Покладімо надію на Господа, і Він свого часу сповнить.
Złóż nadzieję swoją w Bogu i On w swoim właściwym czasie wypełni obietnicę i da ci dobro.
І я вже буду закінчувати, і хотів би ще такий коротенько сказати.
Będę kończył, ale chciałbym jeszcze króciutko powiedzieć.
Перший псалом є
pierwszy psalm jest...
Psalm, w jakomu mówi про мужа блаженного,
де є мова о благословеному мужу.
І він прирівнюється до дерева.
І він є порівняний до дерева.
Ви знаєте, те дерево, я ніколи не замислювався над тим, що це за порода дерева.
Я ніколи не мислав, не розмислював над тим,
яка порода. Чи це береза, сосна, дуб?
Aha, який то gatunek, яка odmiana tego drzewa? Чи то brzoza, чи jakiekolwiek inne drzewo?
Але був час, коли я над цим розмишляв.
Але przyszedł час, kiedy zacząłem o tym myśleć.
І прикладав до свого життя.
І porównywałem to do swojego życia.
Розмишляв над цим.
Rozmyślałem o tym.
І збагнув таку річ, мав колись трошки стосунок з деревиною, з лісом.
І мав трошечки такі знайомість з лесом, з деревами.
Якщо взяти березу,
якщо би взяти брозу,
вона росте дуже бігом.
Вона швидко росне.
Сосна теж за нею.
Сосня сосна теж стає. Теж подібно, як вона досить швидко росне.
Але є така порода дерева, як дуб.
Але є таке дерево домб.
І якщо взяти час їхнього зростання,
jeżeli byśmy porównali czas wzrastania tych drzew,
то в цьому ми б могли побачити.
То moglibyśmy zobaczyć,
що береза виростає бігом і сосна теж.
Że brzoza i sosna bardzo szybko rośnie.
Дуб росте дуже повільно.
А дом рощне bardzo powoli.
Але якщо взятися за їхні властивості,
Але якщо бишми порівняли властивості тих gatunków drzew.
Дуб є дорогоцінний.
Дом є дорогоцінний.
Відносно сосни і берези.
В порівнянні з брозом і сосном.
І коли взяти погодні умови, погоду,
І gdyby spojrzeć na pogodę,
Pogoda. То коли я не раз їхав до свого місця роботи, там де багато лісу.
Kiedy nie raz jechałem do pracy tam, gdzie jest dużo lasów.
Коли була буря проходила, вітер буревій.
Kiedy była burza, kiedy wiatr burzowy był.
То там де росли сосни і росли берези.
То там, gdzie rosły sosny i rosły brzozy,
які дуже бігом виросли,
które так szybko wyrosły,
вони були поламані і розкидані.
One były połamane i porozrzucane.
Але там, де росли дуби,
ale tam, gdzie rosły dęby,
то там тільки були пообломані, позлетяне листя і пообломане віття.
То тільки були, то тільки облетіли листя і ewentualnie такі gałązki małe się poodłamywały.
Хай благословить кожного.
Бог кожного благослови.
Питатися корінням так, як той дуб, і зростати для Божої слави і для Божого царства. Можливо, помалу, але щоб воно було укорінено і глибоко те коріння.
Бądźmy такими, як ten dąb, który wzrasta dla Chrystusa. Może powoli, ale jest ukorzeniony i jest mocny.
Хай буде вся слава Господу Ісусу Христу, якої Він достойний.
Niech będzie chwała naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, bo On jest godzien tej chwały.
Bo z tego, co ja poczynał, święci, poklikani, wybrani.
To jak zaczynałem, mówiąc o tym, że ze świata jesteśmy wybrani.
To nie przez to, że my z jakiejś arystokratycznej rodziny, czy z innej rodziny, czy nasi rodzice byli wierzący.
To nie dlatego, że pochodzimy z jakiejś arystokratycznej rodziny, czy z innej, czy może nasi rodzice byli wierzący.
Czy zasługi jakieś.
Czy zasłużyliśmy w jakiś sposób.
Nie, to wielka miłość Gospoda Jezusa Chrystusa.
To jest wielka łaska Jezusa Chrystusa.
Który kocha Ciebie i mnie.
Który kocha Ciebie i mnie.
І він завжди поруч.
І він завжди
близько.
Завжди є близько.
І хай буде благословене його ім'я.
Niech będzie błogosławione jego imię.
Amen.
Amen.
Panie Bogu, ja cieszę się, że dzisiaj znów mogę powiedzieć witam Bożą własność. Bracie Władku, ja mam nadzieję, że Boża rodzina nie śpieszy się do rozstania, ale do spotkania. Taka powinna być Boża rodzina i taka wierzę, że jest. Kochani, kiedy tu brat usługiwał teraz o tej łodzi, chcę się z wami podzielić świadectwem. Na początku swojej usługi, które będzie wiązało się z tym, co chcę dzisiaj przekazać do waszego serca. Może najpierw chcę was wszystkich pozdrowić od braci i sióstr z Kędzierzyna, ze zboru. Powiem, że ten zbór jest mi też bardzo bliski. Tam kiedy mam w czwartek tylko okazję i czas, to jadę tam na społeczność. Są tam też nasi bracia, którzy są szczerzy, którzy kochają Pana Jezusa.
Dziękujemy i mamy nadzieję, że pozdrawiasz.
Pozdrawiam cały czas, bo takie prawo dostałem od was, aby to robić. Jeżeli w tej łodzi, tu co brat głosił, dzisiaj nie ma koło ciebie Jezusa Chrystusa, to ta łódź zatonie. Miałem okazję w ubiegłym tygodniu spotkać się z jednym z braci, z młodym człowiekiem. Jest to ciekawa rzecz, o czym powiem, dlatego proszę was, abyście się, kiedy będzie czas na społeczności, tam u góry nie pytajcie się, o kogo chodzi, bo tego nie powiem. Nie mam do tego prawa takiego, ale chcę wam powiedzieć o sytuacji, jaka była. Że mogłem się spotkać z młodym człowiekiem i kawał w noc rozmawiać o jego problemach, gdyż tak jak stwierdził, powstała luka między nim a Bogiem, powstało coś, gdzie swoje ręce zaczyna mocno wpychać Boży przeciwnik. I tak jest, kochani. Jeżeli my nie jesteśmy blisko Boga, to miejsce próbuje wypełniać jego przeciwnik. Mówi, czuję strach, czuję lęk. Ma ten człowiek skomplikowaną pracę, co się dowiedziałem. Ale zauważył to, że to, że odsunął się na jakiś odstęp od Pana Jezusa. I dlatego dzisiaj, jeżeli na tym rozchuśtanym morzu, jakie wokół nas jest, jeżeli wchodzisz do tej łodzi, zabieraj ze sobą. Zabieraj ze sobą i staraj się o to, aby Pan Jezus był blisko ciebie. Modliliśmy się później z tym młodym człowiekiem bardzo długo i zauważyłem, że ten człowiek przyniósł całą zawartość serca swojego przed Boga. I wiem, że Pan Jezus nie był obojętny i nie będzie i nie jest, tak jak było tu dzisiaj powiedziane. On nie zasypia, On żyje naszym życiem, bo jesteśmy Mu bliscy, gdyż to On poszedł na Golgotę po to, abyśmy dzisiaj w Jego świętości mogli być zanurzeni. Kochani, dzisiaj chcę poruszyć temat taki pokrótce, pytania, jakie zadawali uczniowie Panu Jezusowi i pytania, jakie na pewno jest w sercu każdego człowieka chodzącego na tej ziemi, nawet najbardziej zagorzałego ateisty. Często, może nie często, ale co jakiś czas nazywa się pytanie, czy faktycznie na tej ziemi jest koniec, czy jeszcze coś jest więcej. A jeżeli tak, to kiedy się staną pewne sytuacje, o których Pan Jezus bardzo mocno i dobitnie mówi. Jest sytuacja taka, że Pan Jezus mówi, kiedy zadają pytanie, mówi nie, ty nie musisz znać tego, co Bóg swojej mocy ustanowił, ale też na następne pytania odpowiada bardzo dokładnie i bardzo zdecydowanie. Aby nie było mowy, że Pan Jezus działa z zaskoczenia. Wiecie, Pan Jezus działa z zaskoczenia w dobrych intencjach. Ja kiedy wczoraj, żem szedł spać, kiedy modliłem się do Boga, aby mógł przespać spokojnie noc, gdyż pewne sytuacje w moim życiu sprawiły to, że i noce są niespokojne. I kiedy, ja powiem wam szczerze, kiedy byłem taki przekonany, kiedy myślałem, że tak, kolejna noc będzie z jakimiś przerywnikami, z jakimiś może sytuacjami, które by dręczyły człowieka czy myślami, przyszła spokojna i błoga noc. Pan Jezus działa ku dobremu z zaskoczenia, ale nigdy nie znienacka działa po to, aby nas doświadczać. Przed wszelkimi doświadczeniami Bóg daje ostrzeżenia. I tak jak powiedział w tej łodzi do uczniów swoich, tak mówię dzisiaj do ciebie. 13 rozdział Ewangelii Marka i czytam od pierwszego wersetu. Gdy on wychodził ze świątyni, rzekł mu jeden z uczniów jego: nauczycielu, popatrz, co za kamienie i co za budowla. Nie wiadomo, o którego to ucznia chodzi. W każdym razie mowa jest o uczniu Pana Jezusa. I kiedy wychodzą ze świątyni, uczeń ten mówi popatrz. Popatrz, co to jest. Co to za piękność, jaka to budowla, jakie to kamienie. Wiecie, ja nie wiem duchowo, w jakiej sytuacji, w jakim miejscu ten uczeń Pana Jezusa był. Bo często, kiedy ja na podobny temat usługiwałem w jednym ze zborów, to ktoś mi powiedział tak: no wiesz, ale uczniowie Pana Jezusa to oni. Tak, to oni. To oni w pewnym momencie zadali pytanie, kto to jest, widząc Pana Jezusa. Kiedy zobaczyli Go tam w tych cudach na tej łodzi, to zadali pytanie, któż to jest? Wiecie, uczniowie Pana Jezusa też byli uczniami od początku aż do, byli ludźmi od początku aż do końca. Oni byli tylko ludźmi, którzy popełniali błędy, którzy Pana Jezusa kochali raz mniej, raz więcej, ale byli to Jego uczniowie, którzy starali się być Mu posłuszni. Oni starali się być Mu posłuszni. I uczeń ów mówi: popatrz na to wszystko. Jakie to śliczne, jakieś to piękne. Wiecie, kiedyś ja słyszałem taką wzmiankę, pewien troskliwy dziadek w Anglii miał taką córeczkę, w której widział wszystko, cały świat, ale też kochał królowę, która odeszła nie tak dawno, Elżbietę. I kiedy dowiedział się, że ona tam ma przejeżdżać swoim powozem przez jakąś część Londynu, zabrał to dziecko, to swoją wnuczkę i mówi: pokażę jej coś tak bardzo ważnego, co ją na pewno zadziwi, ona zapamięta to na całe życie. I kiedy stał blisko tego przejazdu z swoją wnuczką i pokazywał jej to królowo, która przejeżdżała, i później, kiedy przyszli do domu zachwycony tym, opowiada tej swojej wnuczce, one jeszcze to, co oni widzieli, mówi: popatrz, jaka ta królowa, ile ona ma na swojej twarzy uroku, ile miłości, ile dobra w tej kobiecie, jak ona ślicznie ubrana była. A wnuczka mówi: dziadek, a ty te koła tej karety widziałeś? Kochani, my czasem też w swojej zapobiegliwości czy zapalczywości potrafimy widzieć to, co jest bardzo mało ważne. Uczeń mówi: Panie, zobacz, jakie te kamienie piękne. A Pan Jezus do niego mówi: czy widzisz to wielką budowlę? Przecież ono tej budowli mówi. A Pan Jezus go się pyta: czy ty to widzisz? Przecież to on najpierw Pana Jezusa kieruje wzrok i umysł na to, a Pan Jezus mówi: czy ty to widzisz? I mówi do niego: to posłuchaj, co ja ci teraz mam do powiedzenia. Nie zostanie kamień na kamieniu, który by został rozwalony. Ja nie wiem, co ten uczeń czuł w sercu swoim, ale w każdym razie runęło w jego sercu wszystko to, w czym on tak wielką nadzieję i taki wielki widok widział. To piękno. Pan Jezus mówi: to zniszczone zostanie. Zobaczcie, jeszcze nie tak dawno większość polityków obiecywała nam coraz to wielkie piękno na tej ziemi. Pałace z niebem rozmawiające, gdzieś jakieś rzeczy, które człowiek nawet nie jest w stanie pojąć. A teraz ci sami ludzie zaczynają mówić, że być może głód będzie nam dokuczał za kilka dni. Ci sami ludzie pytają uczniowie: Panie, kiedy to się stanie? I dzisiaj wiele tych ludzi zadają pytanie, kiedy koniec tego wszystkiego będzie. Kiedy wreszcie na tej ziemi skończy się zakłamanie, kiedy na tej ziemi przestanie się mówić rzeczy tak daleko przewrotne, które się nie podobają Bogu. I Pan Jezus mówi teraz do tych ludzi: przyjdzie czas, że przestaniecie to robić. Że dzieła ludzkie spłoną na tej ziemi. W jakim miejscu dzisiaj ja jestem? Ten młody człowiek do mnie przyszedł pewnej nocy w tamtym tygodniu, aby wyznać przed Bogiem, nie przede mną, ale przed Bogiem, że powstała czeluść między nim a Bogiem i zaczyna się bać. Jeżeli żyjesz dzisiaj w lęku i w strachu, to pamiętaj, że w tej łodzi, którą płyniesz po tym zburzonym morzu, nie ma Jezusa. Nie wmawiaj mu, że za chwilę zasnął, ale nie ma go w ogóle. Ale on czeka, abyś go zaprosił. Jeżeli dzisiaj poszukujesz w swoim życiu Ojca, ja mówię o tym, który jest ponad wszystkimi ojcami, to wracaj do Niego z powrotem, a On cię przyjmie. Taki jest Bóg nasz. Często niezrozumiały, często trudno wyobrażalny, ale taki jest Bóg. Kiedy człowiek złorzeczy Bogu, to Bóg mu dobrą nowinę niesie. Bo w Bogu nie ma tego, co w człowieku. Bóg nie musi mówić, jak kocha. Bóg udowodnił, jak kocha. Pan Jezus mówi, wtedy, kiedy siedział na Górze Oliwnej naprzeciw świątyni, zapytali go na osobności Piotr, Jakub i Jan i Andrzej. Powiedz nam, kiedy to nastąpi, jaki będzie znak, gdy to wszystko się ma spełnić. Kiedy wszystko to się spełni. Pytają Pana Jezusa, mówią, powiedz, jaki to będzie znak tego, że to ma się wypełnić, to, o czym Ty nam opowiadasz. Znów zadają Panu Jezusowi pytanie, od którego jest ważniejsza rzecz. Zadają pytanie, na które Pan Jezus na razie nie odpowiada. On odpowiada później. Ale mówi do uczniów, ważniejsze dla was jest to, co wam za chwilę powiem. I Pan Jezus mówi do nich tak. Baczcie, żeby was ktoś nie zwiódł. Baczcie, żeby was ktoś nie zwiódł. Opisane jest w Słowie Bożym, że przyjdzie czas fałszywych proroków. Opisane jest w Słowie Bożym, że na tej ziemi pokaże się masa ludzi, którzy będą za wszelką cenę odciągnąć chcieli ciebie od Chrystusa. Ludzi, którzy będą chcieli dolać do pełni, która zrodziła się na Golgocie. To na Golgocie, kiedy Pan Jezus wypowiedział słowa, wykonało się, to powstała pełnia obecności Bożej w człowieku, jeżeli człowiek tylko takiej potrzebuje. Czy może być, czy jest możliwość, aby zamieszkała w tobie pełnia boskości? W Panu Jezusie zamieszkała pełnia boskości. A ty podążaj do tego, aby było jej jak najwięcej. Abyś umiał kochać, abyś umiał wybaczać, abyś umiał tolerować innych, abyś nie obgadywał, abyś robił wszystko to według Bożej woli, co w Bogu jest. Kochani, przyszła mi taka myśl. Wszyscy się nazywamy wspólną rodziną. Dobrze, że my jesteśmy trochę innego zdania. Jako wspólnota. Wszyscy jesteśmy wspólną rodziną. To ja się zapytam teraz, jeżeli jesteśmy wszyscy wspólną rodziną, to dlaczego mamy tyle dróg przed sobą? Wspólna rodzina idzie jedną drogą. Wspólnej rodzinie wyznacza Pan Jezus jedną drogę. A dzisiaj jest ich wiele. Jedni mówią tak, drudzy mówią tak, trzeci mówią jeszcze inaczej. A Pan Jezus mówi, basz, abyś się zwieść nie dał. Wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest i wielu zwiodą. A gdy usłyszycie o wojnach oraz wieści wojenne, nie twórzcie się. Musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Kochani, to co my dzisiaj słyszymy, to jeszcze nie koniec. Ja, wiecie, nie straszę. Ja sam mam obawy wiele razy przed tymi rzeczami, które słyszę. Ale to Pan Jezus mówi. Jeżeli takie rzeczy będziecie słyszeć, to baczcie, że to dopiero początek złego. To nie koniec na tym. Kochani, dzisiaj człowiek chce żyć lepiej niż ci ludzie, którzy żyli 2 tysiące lat temu. Czy ci ludzie, którzy żyli jeszcze dalej, chcą lepiej żyć od nich? Nie w jaskiniach, tylko w pałacach? Ale o wiele więcej chcę jeszcze bluźnić przeciwko Bogu. Nie ma porównania, wiecie. Ja nieraz jak patrzę na pewne sytuacje. Wiecie, ja wczoraj rozmawiałem z pewną panią w Bierawie i ona mi powiedziała, ale wie pan, usłyszała tylko trochę Ewangelii, ale ja do kościoła katolickiego nie chodzę. Ja wie, to bardzo źle, że pani nie chodzi. A kto pani mówił? Dlaczego pani mówi mi takie słowa, że czy ja coś wspomniałem o kościele katolickim? No bo ktoś z Jehowy, tak jak pan, to mi mówił, żeby do kościoła katolickiego nie chodzić. Wiecie, to jest zwodzicielska Ewangelia. Idź, nie tak dawno słyszeliśmy świadectwo. Siostry Czesi mąż składał świadectwo. Adam usłyszał Ewangelię w kościele katolickim. Usłyszał Słowo Boże w kościele katolickim. Ja nie zachęcam was, abyście chodzili tam. Bo wy już nie macie po co chodzić. Ale grzesznik niech idzie i tam. Bo tam też się czyta jakąś zmiankę Bożego Słowa. I to może człowieka poruszyć, dotknąć jego serce. Nie to, co później jest mówione. Ale z tej księgi czytane słowo może poruszyć serce. I człowiek się nawróci do Chrystusa. Zostanie zbawiony. To, co dzisiaj było mówione. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciw królestwu i będą miejscami trzęsienie ziemi. Będzie głód. To jest początek boleści. I to, co wspomniałem, że ci, którzy mówili o tych wielkich pałacach, dzisiaj mówią o głodzie, a człowiek, który czyta Ewangelię, mówi, to jest dla mnie zaskoczenie. W tym wieku o głodzie? No przecież Pan Jezus 2000 lat temu powiedział, że przyjdzie taki czas. I my możemy się spodziewać, że to nas, że to przyjdzie za innego pokolenia, ale to kiedyś przyjdzie. A jak przyjdzie za naszego pokolenia? Ludzie mają wykręty, kochani. Ludzie mają różne wykręty. Ktoś mówi, ale mnie to nie dotyczy. Mnie to nie dotyczy. No bo ja jestem Bożym dzieckiem. A gdzie jest gwarancja, że nie będziesz musiał podzielić się tym, co masz podkładane gdzieś tam? Gdzie taka gwarancja jest? Pan Jezus do niej namawia, aby się dzielić, tak? Ja dlatego cieszę się, że u nas mamy taki zwyczaj, że co dwa razy w tygodniu spotykamy się i dzielimy się tym, co mamy. Gdyż są to Boże pieniądze i są ludzie, którzy nimi zarządzają po to, aby korzystać z tego, aby tworzyć to wspólną rodzinę tam u góry, kiedy zachodzimy. Bo powinno nam być dobrze razem. Ale wy sami miejcie się na baczności. Będą was wydawać sądom, a w synagogach będziecie bici. Postawią was też przed namiestnikami i królami z mego powodu, abyście złożyli świadectwo przed nimi. Lecz najpierw musi być zwiastowana Ewangelia wszystkim narodom. Zwiastowana Ewangelia wszystkim narodom. Wiecie, ja jeszcze nie tak dawno, może 10 lat temu zadawałem pytanie, jak? Jak to? Gdzieś tam w dorzeszach Amazonki, gdzieś tu, gdzieś tam. Wiecie, Bóg wie, co robi. Bóg wie, jak ma się wypełnić Jego Słowo. Dzisiaj środki masowego przekazu. Dzisiaj ktoś tam nosi taki instrumencik w kieszeni, tam może słuchać Bożego Słowa lub komuś podarować i ktoś może z Bożego Słowa korzystać. Wiecie, powiem wam jeszcze jedno, jak się wszystko na naszych oczach dzisiaj wypełnia. Zaskoczenia. Kiedy we firmie, w której tam, która jest mi bardzo bliska, jeszcze 2 lata temu, kiedy fotowoltaikę zakładali, to 0,5 hektara dachów musieli zaścielić fotowoltaiką. W tamtym tygodniu przyjechał facet. No i mówi, szkoda, że pan to zrobił. Tyle dachu panu zajęło. A ten właściciel mówi, a co ma pan mi do oferowania? Mówi, wie pan, 1/10 tego dachu, z tego, co ja już mam. Przypomniało mi to kiedyś te twarde dyski, kiedyś i obecnie, tak? Taka jest technika. Ale kochani, co to wszystko nam daje? Te wspaniałe budowle, co to nam wszystko daje? Kiedy człowiek ustawicznie oddala się od Boga. Zobaczcie, ileż tu dalej jest napisane, jeszcze może najpierw to, a gdy was przyprowadzą, żeby was wydać, nie troszczę się naprzód o to, co Macie mówić, ale mówcie to, co wam będzie dane w owej godzinie, albowiem nie, wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Święty. I wyda na śmierć brat brata, ojciec syna i powstaną dzieci przeciwko rodzicom i przyprawią ich o śmierć. Powstaną dzieci przeciwko rodzicom. Zobaczcie, jaka jest machina tego, o którym Pan Jezus mówi tam wcześniej, że wyjdzie wielu, aby zwodzić narody. Zobaczcie, jak działa machina dzisiaj. Dzisiaj ktoś doprowadził do tego, że nawet 10-12-letnie dziecko może wystąpić przeciwko swoim rodzicom. No bo jeżeli rodzic skarci w biblijny sposób swoje dziecko, w biblijny sposób, dziecko pójdzie na policję, przyjdzie policja i ukaże ojca. I już powstaje nienawiść między synem a ojcem. Nie mówię o ojcu. Ale już dziecko ma otwartą drogę po to, aby nie kochać ojca jak powinien, gdyż dla niego ktoś inny jest większą wartością niż ojciec. Wszystko tak delikatniutko, wszystko tak spokojnie, tak ładnie. Chwalimy, modlimy się o rządy nasze i mamy taki obowiązek wręcz przed Bogiem modlić się. Ale też mamy prawo widzieć pewne rzeczy, które oni czynią i zdecydowanie powiedzieć, nie mam z wami nic wspólnego, oprócz modlitwy za wami nie mam z wami nic wspólnego. To dzisiaj ludzie wierzący często prowadzą spory. Kto był bliższy? Komu i czemu, pytam się. Kto był lepszy? Platforma czy PiS? PiS czy Platforma? Wybaczcie, że oferuję tymi, ale zaczynam to głośno słyszeć i chcę o tym mówić. Wierzący ludzie, zamiast się modlić o tych ludzi, podejmują walkę między sobą. Kto z nich jest sprawiedliwszy? Nie masz ani jednego sprawiedliwego. Tak mówi Boże Słowo. Nie masz ani jednego. A tobie, jako chrześcijaninowi, który czyta Boże Słowo, kręcą ze wszystkich stron i próbują ci ograniczać wszelkie możliwości, abyś ty mógł głosić Ewangelię. Ktoś mówi, że u nas jest swoboda głoszenia Ewangelii. Właśnie ja tu nie będę mówił, bo nie wolno mi. Ale są miejsca, spróbuj tam do nich iść i powiedzieć o Jezusie. Nie wiem, czy gdzie w Izraelu cię w taki sposób potraktują jak tu. Są takie miejsca. Próbowałem zajrzeć w tamtym tygodniu w takie miejsce. Nie wolno i koniec. No wczoraj mnie pani jedna tłumaczy, no wie pan, no ale pan to taki jeszcze nie stary człowiek, a pan to tak jakby z innej planety był. Wiecie, byłem w domu, większość was na moim podwórku była, widziała tego psa, jakiego mam, jest to spokojny pies. A ja wczoraj w domu jestem, ja myślałem, że tak, albo go ktoś czymś uderzył, bo on tam do tego płotu leci, kto go pogłaszcze, to gotów z nim iść wszędzie. Albo go ktoś uderzy, nie wiem, co się stało. Ja wychodzę, patrzę, no i do jakieś, nie wiem kto, nie wiem jak to nazwać, z jakąś kosą, jakieś poprzebieranie po tego. I do sobie, i ten pies zobaczył taki widok, nie wiecie, że ona się upianił, ten pies. On był gotów siatkę porozrywać do tych ludzi. Nie wiem, nie chcę się przejęzyczyć, kto to tam za przebierańcy chodzili wczoraj. Ale wiecie, Bóg patrzy i na to, co się dzieje. Gdyż dzisiaj, tak jak wiecie, że w moim bo służbowym aucie tam cały czas się włącza wiadomości. I słyszę, że w Seulu z powodu właśnie tego, tak, że 150 ludzi zginęło, a ileś tam zostało rannych. Z powodu właśnie takiego czegoś. Bóg dopuści pewną rzecz, aby pokazać ludziom, żeby czcić i chwałę oddawać żywemu Bogu dzisiaj. A nie czemuś, co przypomina horrory, co nawet mojego spokojnego psa wystraszyło. Nie wiem, co się stało w Seulu, czy to ludzie ze strachu się razem stratowali jedni drugich, czy co, ale coś się wydarzyło. I my dzisiaj mówimy, kochani, to jest spokojniutki kraj. To jest spokojny kraj. Tak, Polska jest spokojnym krajem. Ale patrząc na duchowe sprawy, jest to bardzo podstępny kraj, kochani. Bardzo podstępny kraj. Kraj bardzo inteligentny. Bardzo inteligentnie od Boga się będą odsuwać. Będą cytować wersety. Będą pokazywać, że oni znają Ewangelię. A za chwilę tym wersetom zapobiec i próbować pokazać swoje, co w nich jest. Dlatego mówię, z wieloma nie jest mi po drodze dzisiaj i ja bynajmniej nie będę chwalił tego, co jest dobre, bo dzisiaj tu nie wiem, który z braci mówi. Aby Bóg dał mi prawo, aby odróżnić, co jest dobre, a co złe. My jesteśmy na tej łodzi. My jesteśmy razem, kochani, z tą łodzią. Płyniemy tą łodzią. Z nami jest Pan Jezus. Jednym się wydaje, że śpi, drudzy widzą, że Pan Jezus nie zaśpi. Że zawsze nas gotów nam rękę podać i ratować. Ale kochani, Bóg dopuścił dzisiaj, że to morze jest takie zburzone, aby to nie On się przebudził, ale abym ja się przebudził. Nie On, bo On nie śpi, ale abym ja się przebudził. Bo już był czas taki, że ta łódź za bardzo już płynęła sobie spokojnie i można było zasnąć. I tak myśmy Polacy zasnęli. Myśmy w Polsce zasnęli. Wiecie, nie chcę tu dzisiaj, dziecko Boże jest Bożym dzieckiem. Ale wiecie, do dziś dnia, kiedy jadę na braterskie spotkania i kiedy widzę braci tam, którzy nie tak dawno dobrobyt do nich tam zawitał, albo jeszcze go nie ma, naprawdę widzę duchowo różnicę. Ja nie chcę, ja nie jestem też zwolennikiem, aby tu się mówić, że Panie, ja chcę, aby jeść jutro nie miał co, albo żeby mnie tam kamieniami rzucali, czy nie, ja tego nie chcę. Ale też mam uważać, w jakim miejscu się znalazłem. Abym nie zadawał w koło pytań Panu Bogu, czy On śpi, czy On patrzy na mnie. Bo dzisiaj często niepowodzenia moje z powodu jakiejś odstępczości od Pana, to ja kieruję jako obarcza wino Boga, że to Boga jest wina. Bo mi dzisiaj akurat jest tak. Ale Pan mówi, bacz. I na tej łodzi, jeżeli nie ma Pana Jezusa, to pamiętaj, aby go zaprosić. Bo On miłuje każdego, chciałem powiedzieć. Zauważyliście, że tak często jest Ewangelia głoszona dzisiaj? Wielu ludzi, którzy wyszli głosić Ewangelię, przytulają, mówią, Pan Jezus cię kocha. Wszystkich kocha Pan Jezus. Niech ktoś mi pokaże dzisiaj człowieka na ziemi, że go Pan Jezus nie kocha. Wszystkich kocha Pan Jezus. Ale powiedz mu co innego. To, co dzisiaj brat Władek powiedział. Powiedz mu, nie bój się. Powiedz mu pewną rzecz, którą on musi wiedzieć, że póki się nie nawróci, póki życia swojego nie powierzy Panu Jezusowi, to czeka go gorsza rzecz jeszcze niż ma. Kochani, ja powiem wam tak, że dlatego może moje usługi często są na ten temat. Ja bardzo mocno przeżywam. Bardzo mocno przeżywam przez ostatni czas sytuacje takie, gdy spotykam się z wieloma ludźmi, którzy rozmawiają ze mną i mówią, że oni mają głoszoną Ewangelię w taki sposób, który ich odprowadza, a nie przyprowadza do Boga. Idź, wszystko jest w porządku. Wiecie, kiedy do mnie ten młody człowiek przyjechał tej wspomnianej nocy, powiedział mi kilka zdań. Ja nie mogłem mu powiedzieć, że wszystko jest w porządku. Nie wolno, bo on przyjechał, aby coś usłyszeć. Aby droga jego była skierowana z powrotem ku Panu, aby ta szczelina zniknęła, aby nie czuł strachu na swoich plecach, ale czuł Boże błogosławieństwo. Nie można było powiedzieć, że jest wszystko dobrze. Ale trzeba było powiedzieć, słuchaj, trzeba dzisiaj zrobić to i to. Nie jutro, nie pojutrze, ale dzisiaj. Niech wam, kochani, Bóg błogosławi. Niech was wszystkich ma w opiece. Wszystkim nas potrzebna jest. Chcę was pozdrowić od żony swojej. Żona was pozdrawia wszystkim. Ja jeszcze rano porozmawiałem. I bracia kochani, do was mam 2 minuty jeszcze taki apel. Przyznam się wam szczerze. Ja wiele razy myślałem sobie tak. Żona to ma tak fajnie. Obiad mi tylko ugotuje. Coś tam do pralki wrzuci, przepierze. Słońce to wysuszy i tak dalej, pralka wypierze i tak ma fajnie. Ale wiecie, kiedy wczoraj zabrałem się, aby coś tam sobie upitrasić, brat Wiesław patrzy na mnie, bo on to umie robić. To dla niego nie byłoby takim problemem, ale ja tego nie umiem. Wiecie, i tak przy tym gotowaniu pomyślałem sobie, Boże, wybacz mi nieraz za moje myśli o mojej żonie. Wybacz mi. i błogosław jej dzisiaj. Daj jej tam dobry czas. Nie musi tam gotować. Ale wierzę, że przyjdzie czas, że będzie jeszcze gotowała dla mnie. Dlatego, bracia kochani, docejmij pracę też naszych żon, gdyż wtedy, kiedy ich zabraknie, to okazuje się, że nie jest tak łatwo. Amen.